Dzień dobry, szanowni słuchacze. Szczęść Boże. Wita was lekarz weterynarii Renata Dziedzic z Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne wraz z naszą czterołapną mordką, psinką Sabinką, mordką tejże fundacji. Szanowni państwo, dzisiaj sprowadza mnie do państwa temat bardzo żywotny, bardzo kontrowersyjny, śmiem twierdzić. Otóż sterylizować czy nie sterylizować? Oto jest pytanie. Na co dzień w trakcie spotkań z państwem, jako moimi pacjentami czy właścicielami pacjentów w klinice weterynaryjnej, na codziennych dyżurach, bardzo często polemizuję z państwem na ten temat i dzisiaj chciałabym się odnieść do zabiegów sterylizacji, do wskazań do tych zabiegów, obalić parę mitów związanych z tym tematem, które nieszczęśliwie pokutują wśród właścicieli czworonogów, odnieść się również do ewentualnych powikłań, o które też bardzo państwo często pytacie, jak to jest, jak się ma pies w okresie okołozabiegowym czy po zabiegu. I generalnie może opowiem w dwóch czy trzech słowach, jak wyglądają kulisy tego zabiegu, żebyście państwo wiedzieli, że na chwilę obecną rutynowo wykonywane zabiegi są bezpieczne i ryzyko powikłań okołozabiegowych przy dobrze przygotowanym pacjencie jest stosunkowo niewielkie. Pozwolę sobie zacząć od tego, że w powszechnej opinii funkcjonują dwa stwierdzenia: sterylizacja bądź kastracja. Utarło się, że sterylizacja dotyczy pań, zarówno gatunku kociego, jak i gatunku psiego, a kastracja dotyczy panów, młodzieńców, zarówno gatunku kociego, jak i gatunku psiego. Niemniej jednak będę dzisiaj używać tych pojęć równorzędnie, ponieważ obydwojga stwierdzenia traktują dokładnie o tym samym. Co to jest za zabieg? Sterylizacja jest to zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu w przypadku samców jąder chirurgicznie i na stałe, a w przypadku samic, mówię tu przede wszystkim o psach i kotkach, to jest usunięcie jajowodów, jajników i macicy chirurgicznie. Spotykamy się również z pojęciem sterylizacji chemicznej, natomiast nie będzie to dzisiaj przedmiotem mojego spotkania z państwem. Jakie mity funkcjonują na co dzień? Otóż często pytają się państwo, czy faktem jest, że jeżeli suka raz była w ciąży i urodziła psiaki czy kotka, to jest to dla niej lepsze z punktu widzenia jej przyszłości zdrowotnej, jakości życia, komfortu życia. Otóż państwo drodzy, nie ma żadnych doniesień naukowych, a wręcz badania negują ten temat, czy suczka rodziła kotka, czy nie rodziła. Sterylizacja dla niej jest najlepszym wyjściem, żeby w przyszłości unikać przeróżnych powikłań, o których za chwilę. Kolejna kwestia, sterylizacja sama z siebie nie wpływa na mentalność psa, na jego emocje, na jego odczucia. Jak to często bywa, państwo bardzo często się identyfikujecie ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Zwierzęta nie podchodzą do tego tak emocjonalnie jak my ludzie. Kolejna kwestia, spotykam się również z pojęciem, że niesterylizowane zwierzaki to jest wciąż dostęp do hormonów płciowych, które wpływają lepiej na długość życia, na kondycję życia i poprawiają stan kliniczny pacjenta. Otóż to też nie jest tak, ponieważ ciągła stymulacja hormonalna może prowadzić do chorób związanych z nadmierną podażą hormonów płciowych, zarówno żeńskich, jak i męskich. I kwestia oczywista i podstawowa, spójrzmy na temat szerzej i bądźmy humanitarni. Kastrujmy zwierzęta, które nie są przeznaczone do rozrodu. Jeżeli nie mamy pieska, kotka wystawowego, który jest przygotowywany do bycia czempionem i ojcem kilku pokoleń wspaniałych szczeniaczków, sterylizujmy, kastrujmy. W ten sposób zapobiegamy niechcianym miotom, tragediom, które w ślad za tym idą, topieniu szczeniaków, duszeniu szczeniaków, zakopywaniu szczeniaków, wyrzucaniu bezdomnych kocich miotów. Szczególnie uczulam właścicieli będących w posiadaniu psów czy kotów wolno wychodzących, tak? W ten sposób przyczyniacie się państwo, nie kastrując te zwierzęta, do olbrzymiego wzrostu liczby urodzeń szczeniaków i kociaków, których los bywa bardzo często dramatyczny, a o tym bardzo często się nie myśli. Istnieje powiedzonko, że kocur wychodzący powinien być niekastrowany, bo wtedy to jest lepiej dla niego, lepiej sobie radzi terytorialnie, lepiej sobie funkcjonuje w środowisku. Ale pamiętajcie państwo o tym, że w sezonie rozrodczym kotów ten kocur może być ojcem kilkudziesięciu, nawet do kilkuset kocich miotów. W związku z czym liczba kociaków, które nie mają kochającego domu, a wręcz spisane są na stracenie, jest przerażająca. Kiedy kastrować, kiedy sterylizować? Generalnie w Europie czy też w Polsce przyjmuje się założenie, że w przypadku koteczek czy w przypadku sług najlepszym do tego momentem jest okres po pierwszej cieczce. Nie bezpośrednio po pierwszej cieczce czy po pierwszej rui. Musimy odczekać plus minus 6-8 tygodni, czasem nawet dłużej, w zależności od wskazań lekarza weterynarii, ażeby gruczoł mlekowy i narządy rozrodcze uległy inwolucji, cofnęły się do pierwotnego, niestymulowanego hormonalnie rozmiaru. Zapobiega to powikłaniom w postaci krwawień, gorszego gojenia się, ran pooperacyjnych. Zabiegów sterylizacji czy kastracji nie powinno się wykonywać w okresie pobudzenia hormonalnego, czyli zaraz po cieczce. Jeśli chodzi o wiek psa czy kota, w przypadku kotów to jest troszeczkę prostsze, natomiast w przypadku psów dużo zależy od rasy, od wielkości zwierzęcia, bo cieczki pojawiają się w różnym wieku. Możemy się spotkać z szczeniakami, które już w wieku pół roku są po pierwszej rui czy po pierwszej cieczce. Natomiast są też rasy specyficzne, u których do pierwszej cieczki czy rui dochodzi dużo, dużo później. W przypadku psów czy w przypadku kocurów jest to sprawa o tyle prostsza, że generalnie wiemy, dla jakiej rasy czy dla jakiej wielkości psa kastracja jest już traktowana jako kastracja u dojrzałego osobnika. Chciałabym teraz się odnieść do kilku wskazań, zarówno etycznych, jak i weterynaryjnych, dlaczego powinniśmy wykonywać te zabiegi. Wspominałam już kwestii etycznej, czyli bądźmy świadomi, że niechciane potomstwo to również nasza odpowiedzialność i to obciąża nasze sumienie, więc sterylizujmy, kastrujmy zwierzaki nieprzeznaczone do rozrodu. Natomiast kwestia klasyczna. Zwracają się Państwo z pytaniem, co zrobić? Suka ma cieczkę, w domu plami, brudzi. Pierwsza sprawa, zwierzę sterylizowane, nieprzeznaczone do rozrodu, to macie Państwo, mówiąc kuriozalnie z głowy, problem plamienia w mieszkaniu i prób zabezpieczeń suki w przypadku cieczki. Kolejna kwestia to kwestie, tak jak mówiłam, chorób wynikających z braku sterylizacji. Rozpocznę tutaj od ropomacicza, bo jest to stan bardzo często spotykany i w większości przypadków może stanowić stan bezpośredniego zagrożenia życia zarówno dla koteczki, jak i dla suni. Polega to na zbieraniu się zbyt dużych, czy w ogóle olbrzymich ilości ropy w świetle macicy. Produkty przemiany bakterii, toksyny z tej ropy wchłaniają się i powodują ogólnonarządowe zaburzenia. Bardzo często mogą prowadzić do śmierci. Występują dwa typy ropomacicza. Jedno jest tak zwane otwarte i to, że tak powiem, częściej sprowadza Państwa do gabinetów weterynaryjnych, ponieważ jesteście Państwo świadkiem brzydkich, suchnących wycieków ze sromu psa. Natomiast zdarzają się też stosunkowo często ropomacicza tak zwane zamknięte, gdzie ropa nie ma możliwości ewakuowania się z macicy i tu generalnie trzeba bacznie obserwować psa w okresie pocieczkowym, porujowym, wzmożone pragnienie, wzmożone oddawanie moczu, gorsze samopoczucie, osowiałość, temperatura, to są sygnały, które powinny uwrażliwić Państwa na swojego pupila i bezwzględnie trafić z nim do lekarza weterynarii na badanie kliniczne, żeby między innymi wykluczyć ropomacicze. Oczywiście mówimy tu o nowotworach jajników, mówimy tu o torbielach jajników, mówimy tu o przewlekłych zapaleniach pochwy i narządów rodnych. Mówimy tu oczywiście o guzach sutka listwy mlecznej, które jeżeli już dochodzi do zabiegu chirurgicznego stanowią dosyć duże wyzwanie, bo trzeba guz sutka czy listwy mlecznej zgodnie z procedurą wyciąć z dosyć dużym marginesem tkanek i niestety to są zabiegi stosunkowo inwazyjne, jeżeli odniesiemy to do zwykłej, tak zwanej zwykłej profilaktycznej sterylizacji suni po pierwszej cieczce. W przypadku psów mówimy tu o dolegliwościach związanych z nowotworami jąder, z nowotworami prostaty, z przerostem łagodnym prostaty. Panowie, którzy macie problem z prostatą, wiecie, jakie to jest potworne cierpienie przy próbach oddawania moczu. Miejcie świadomość, że wasz pies w pewnym wieku, będąc wciąż nieszczęśliwym posiadaczem jąder, ma takie same dolegliwości jakby. Oczywiście te sprawy można leczyć, natomiast pamiętajcie, zamiast leczyć, można zapobiegać. Myślcie Państwo wcześniej o dojrzewaniu i starości Waszych zwierząt i zapobiegajcie kwestiom, na które macie realny wpływ. Kochajcie odpowiedzialnie, leczcie realnie. Kilka słów o wadach. To, co Państwo sygnalizują najczęściej, to pies po zabiegu kastracji, sterylizacji, kotka, sunia, koteczek przybiera na masie ciała. Proszę sobie zapamiętać, że po zaprzestaniu dostarczania hormonów płciowych, czyli po zabiegu sterylizacji i kastracji, zmienia się troszeczkę metabolizm i na chwilę obecną przy takiej samej podaży dawki żywieniowej energetycznej zwierzak ma znacznie niższe jej zużycie, więc bilans wychodzi dodatni, stąd robi się nam sadełko w pasie i w pachwinach u koteczek. Ja zawsze powtarzam, zwierzak sam lodówki nie otwiera, chociaż podobno są i takowe, które to potrafią, to Państwo macie realny wpływ na żywienie Waszych podopiecznych, można tą dietę dobrze zbilansować i tą kwestię należy omówić z lekarzem prowadzącym. Wspominałam też o ewentualnych powikłaniach okołozabiegowych. Jeżeli zwierzak jest właściwie prowadzony do zabiegu sterylizacji, jest właściwie przygotowany, to my w ten sposób świadomie ograniczamy ryzyko powikłań do minimum. Jeżeli zwierzę ma wskazania do badań dodatkowych, należy je robić. Mam tu na myśli USG, jamy brzucha czy echo serca. To są również dane, które bywają czasem niezbędne do doboru odpowiednich leków anestetycznych, do odpowiedniej narkozy i to są rzeczy bardzo istotne, więc jeżeli zwierzak jest klinicznie zdrowy, nie ma przeciwwskazań do zabiegu, ma dobre badania krwi, nie bójcie się Państwo tych zabiegów. Jeżeli mówimy o samopoczuciu i komforcie pacjentów po operacji, w przypadku suń i koteczek, zabieg jest troszeczkę większym wyzwaniem, bo dochodzi do otwarcia jamy brzusznej. Proces gojenia trwa 10 dni i faktem jest, że pies czy koteczka po zabiegu może czuć się niekomfortowo. Natomiast są świetne leki przeciwbólowe, które pozwalają bardzo poprawić jakość życia psa po zabiegu. Standard gojenia to plus minus 8 dni. Do tego czasu zwierzak chodzi czy w kaftanku, takim ubranku specjalnym pooperacyjnym, czy w tak zwanym kloszu, jak ja się śmieję, kryzie astronauty. Służy to przede wszystkim zabezpieczeniu rany przed wylizaniem. Rana, która nas kurkuje, zaczyna swędzieć. To powoduje, że pies, kot, sunia chcą tą ranę sobie samemu zaopatrzyć, wylizać, w cudzysłowie posprzątać i w tej sytuacji nie możemy do tego dopuścić, bo to niesie za sobą kolejne powikłania. Czasem zdarzają się odczyny nadnici, organizm reaguje jak przysłowiowa u nas drzazga w paznokciu. Natomiast to są wszystko sytuacje, które w generalnym bilansie zysków i strat, jeśli mówimy o sterylizacji, są nijak do korzyści płynących z zabiegu sterylizacji. Tak więc, szanowni Państwo, jeżeli macie wątpliwości, obawy, pytania, porozmawiajcie szczerze z własnym lekarzem weterynarii. Lekarz poprowadzi Was krok po kroku, jak przygotować zwierzę, oceni jego szanse na przebieg zabiegu, poopowiada Państwu o ewentualnych kwestiach związanych z samym zabiegiem, czy z przygotowaniem zwierzaka do zabiegu i uczuli na kwestie, których unikniecie Państwo w przyszłości, decydując się na zabieg sterylizacji i kastracji. Na chwilę obecną myślę, że to jest zalążek audycji, gdzie chciałabym mówić o dobrostanie zwierząt i o profilaktyce i zapobieganiu pewnym chorobom. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę, jednoznacznie sterylizujcie psy i koty. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.